trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
31. niedziela zwykła, rok C. Z księgi Mądrości. Kochasz bowiem wszystko, co istnieje. I nic, co stworzyłeś, nie jest ci obrzydliwe, bo nie uczyniłbyś niczego, co miałbyś w nienawiści. Z psalmu 145. Pan jest dobry dla wszystkich. Jego serdeczna życzliwość ogarnia wszystkie jego dzieła. Z drugiego listu do Tesaloniczan. Z myślą o tym modlimy się zawsze za was, by nasz Bóg uznał was godnymi wezwania i napełnił mocą wszelkie dobre pragnienie i czyn wiary. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Na to Jezus mu rzekł: dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł odszukać i ocalić to, co zginęło. Siostry i bracia, cała dzisiejsza liturgia słowa mnie osobiście odnosi do tego spotkania opisanego przez Ewangelistę Łukasza, spotkania z Zacheuszem. Wszystkie trzy wcześniejsze teksty przygotowują swoim zaangażowaniem, swoją treścią, swoim skupieniem i fascynacją wobec miłosierdzia Boga właśnie do tego, co dzieje się w Ewangelii. A zatem, najpierw Księga Mądrości, 11 rozdział, werset 22 i aż do drugiego wersetu 12 rozdziału. Słowo o ogromnym miłosierdziu Pana. Słowo o Jego fascynacji, o Jego miłości, o Jego zaangażowaniu, które owocuje życiem, które eksploduje życiem, które znajduje wyraz w stworzeniu. I ten 24 werset. Kochasz wszystko, co istnieje. Nic, co stworzyłeś, nie jest ci obrzydliwe, bo nie uczyniłbyś niczego, co miałbyś w nienawiści. Jakże mogłoby się coś zachować, gdybyś ty nie chciał? Jak utrzymałoby się przez ciebie niepowołane? Zachowujesz wszystko, Panie, kochający życie, bo twoje jest. Niektórzy tłumaczą ten zwrot, to określenie Boga, miłośniku życia. Dla mnie osobiście to słowo jest dzisiaj ogromną pociechą i jednocześnie przypomina mi niesamowicie i niezwykle o tym, co jest pragnieniem Boga, a co czasami umyka. Mnie umyka, myślę, że wielu z was też. To przekonanie, że Bóg się nie pomylił, że Bóg się nie pomylił, stwarzając nas, powołując nas do istnienia, do życia. Bywa, że wielu, szczególnie młodych ludzi, przychodzi z takim pytaniem: po co ja żyję? Dlaczego istnieję? Ciągle mam podgórkę, nie potrafię kochać, mnie nie kochają. Do tego jeszcze wszystkie rzeczy, które dzieją się na świecie, te decyzje o rozszerzeniu prawa do dobrej śmierci, do eutanazji, ciągłe spory o to, czy zabijać, czy nie zabijać, albo nawet nie tyle spór, czy zabijać, ale w jaki sposób zabić człowieka, który dopiero się rodzi, w imię jakiegoś wyimaginowanego dobra drugiego człowieka, który wydaje się być rodzicem. To wszystko, o czym słyszymy, to wszystko, co dociera do naszych głów, to, czym karmi często świat, dzisiaj jest skonfrontowane właśnie z Księgą Mądrości. To słowo mądrości, to mądrość Boga, która przekonuje dziś po raz kolejny. Kochasz wszystko, co istnieje. Masz miłość, nie nienawiść, nie zastanawianie się, nie podejrzliwość. Ty kochasz. Nic, co stworzyłeś, nie jest ci obrzydliwe. Nie brzydzisz się. Niczym się nie brzydzisz. Nikim się nie brzydzisz. Myślę, że dziś tym bardziej, tym mocniej potrzeba właśnie usłyszeć to słowo, potrzeba je głosić, że Bóg nie brzydzi się człowiekiem, Bóg nie brzydzi się swoim stworzeniem. Wiele osób, patrząc w lustro, nie potrafi siebie absolutnie zaakceptować. Spoglądając wstecz w historię swojego życia, nie są zdolni do przebaczenia, sobie i do przyjęcia przebaczenia ofiarowanego przez Boga. Wielu wydaje się absurdem głoszenie prawdy o miłosierdziu. I właśnie w takiej rzeczywistości, w tym świecie, to słowo z Księgi Mądrości, czyli mające jakieś 2000 lat, jest naprawdę świeżym powiewem, świeżym tchnieniem, najświeższym tchnieniem ducha, samego ducha Boga, ducha, który ożywia, ducha, który przychodzi, by dawać życie, by cieszyć się życiem. Byśmy właśnie teraz, w tym czasie, gdzie nasze myśli uciekają tak zupełnie zwyczajnie, naturalnie, właśnie na cmentarz, do naszych bliskich, kiedy odwiedzamy groby naszych zmarłych, kiedy modlimy się o ich życie, o wieczność, o szczęście, nie o wieczny odpoczynek, ale o tę radość, która ciągle uruchamia, która w niebie jest niesamowitym wirem łaski, jest doświadczeniem niezwykłej aktywności, pomocy każdemu z nas, dla każdego z nas, ofiarowanej przez modlitwy świętych, przez ich towarzyszenie, przez ich wsparcie, przez ich wstawiennictwo. To słowo przychodzi dzisiaj do każdego. Chcę stanąć przed Tobą i przede mną i powiedzieć, kocham, kocham, nie brzydzę się Twoją historią, nie brzydzę się Twoim grzechem. Kocham tak bardzo, że oddaję życie, abyś mógł żyć. Przecież nie uczyniłbyś niczego, co miałbyś w nienawiści. Dziś na nowo bardzo, bardzo mocno trzeba głosić tę prawdę, że Bóg stwarza, bo kocha. Bóg kocha i stwarza. Nie jesteśmy pomyłką, nie jesteśmy porażką, nie jesteśmy produktem ubocznym. Nie możemy mówić o sobie i jeszcze próbować wmówić Bogu, że kiedy On nas stworzył, kiedy pojawiliśmy się na świecie, to machnął ręką i powiedział, no już trudno. Nie, absolutnie nie. Jestem wewnętrznie bardzo poruszony, komentując to słowo, bo w ostatnim czasie usłyszałem wielu ludzi, którzy wydają się być bez nadziei, w których to pragnienie miłości zostało zasypane. Zapomnieli o tym, że Bóg kocha. Próbują żyć, próbują jakoś związać koniec z końcem, ale bardziej dla nich każdy dzień to koniec niż początek. A Bóg dzisiaj właśnie przez to słowo przypomina każdemu z nas. Może Tobie, siostro i bracie, a może przez Ciebie Bóg chce przypomnieć Twoim bliskim, że są kochani, że jesteś kochany, że jedyne, czym Bóg się brzydzi, to nasz grzech, nie my. I dlatego Bóg swoją miłością nas uwalnia od grzechu, bo On nie chce, żebyśmy mieli z grzechem cokolwiek wspólnego. On chce, żebyśmy z Nim byli jedno, a nie z grzechem, nie ze śmiercią. Dlatego za każdym razem, kiedy dajemy się przyprowadzić łasce do konfesjonału, możemy liczyć na przebaczenie, na miłosierdzie, na to nowe życie, na spojrzenie z ogromną delikatnością, z niezwykłą czułością i doświadczenie, realne doświadczenie odpuszczenia grzechu, każdego grzechu, wyrwania z każdej śmierci, absolutnie nowego, absolutnie fantastycznego, absolutnie Bożego życia, całkowicie Bożego życia. Z takim przekonaniem i w takiej modlitwie uwielbienia, którą prowokuje, którą wyzwala w moim sercu, to pierwsze czytanie, wchodzimy w psalm 145. Kilka wersetów, pierwszy, drugi, potem 8, 9, 10, 11, 13 i 14. Oczywiście zachęcam do tego, by cały ten psalm uczynić swoją modlitwą, ale znów mamy to doświadczenie i to przekonanie. Po raz kolejny słowo przychodzi do nas i mówi, tak, Bóg jest łaskawy, jest miłosierny, jest cierpliwy, jest bardzo litościwy. Nie tylko litościwy, On jest pełen litości. On jest dobry. Jego serdeczna życzliwość ogarnia wszystkie Jego dzieła. taki jest Pan, taki jest Bóg. Dlatego możemy stanąć, i przypominaliśmy sobie o tym na dniach, możemy stanąć razem ze wszystkimi świętymi i błogosławić Boga. Możemy rozpowiadać chwałę Jego Królestwa, pokazać, żyć jako dzieci Boga, jako stworzeni przez Pana. Jeśli zwiesimy nos na kwintę, jeśli damy się ponieść temu przerażeniu, które jest w świecie, temu niesamowitemu lękowi przed śmiercią i dlatego zakłamaniu śmierci, tej bezradności wobec cierpienia, tej pokusy bez nadziei. Jeśli damy się ponieść tej pokusie bez nadziei, wtedy to słowo może mieć problem z dotarciem do nas. Ale Bóg na nowo nas przekonuje o swojej łaskawości, o miłosierdziu, o cierpliwości, o pełni litości, o dobroci. Tak, Bóg staje przed nami i mówi o tym, i pokazuje, i udowadnia, i zaprasza, by wierzyć. On wykonuje pierwszy krok. On robi pierwszy krok w kierunku każdego z nas. To nie jest Bóg, który się rozsiadł na jakimś tronie i czeka, aż wszyscy przyjdą. I który leniwym ruchem ręki powie, tobie się udało, a ciebie nie znam. Nie, to jest Bóg, który przychodzi. Bóg, który jest ciągle wychodzący, przychodzący do każdego, który szuka, który chce znaleźć. To jest Bóg, który pokazuje, że jego serce tęskni niesamowicie, jest niecierpliwe wręcz, by nas kochać, by dać miłość, by znaleźć sposób, byśmy tę miłość rozpoznali. On ciągle szuka sposobów, by nas przekonać. Wydaje się nieprawdopodobne, ale właśnie takiego Boga poznajemy, takim się nam objawia. I takiego Boga poznał, doświadczył apostoł Paweł. Takiego Boga głosi. On już się przekonał o tym, że Chrystus zdarł z niego te wszystkie maski, to wszystko, co było zakłamaniem miłości Boga, w imię prawa, w imię zachowania przepisów, w imię bycia w porządku, bycia dobrym człowiekiem, bycia doskonałym. Jezus zdarł z niego to wszystko pod Damaszkiem. I teraz Paweł patrzy zupełnie inaczej. Otrzymał nowe oczy. I to właśnie głosi. Dzisiejsza liturgia każe nam zatrzymać się na krótkim fragmencie drugiego listu do Tesaloniczan. To jest ta gmina chrześcijańska, do której w pierwszym liście Paweł napisze: z tego powodu również my dziękujemy bez przerwy Bogu, że przyjmując od nas słowo wieszczące o Bogu, nie ludzkie przyjęliście słowo, lecz jak jest naprawdę, słowo Boga, który w was, ponieważ wierzycie, działa. To jest drugi rozdział, 13 werset pierwszego listu do Tesaloniczan. Drugi list to przede wszystkim próba wyjaśnienia, co będzie na końcu czasów, żeby się nie dać zwieść, że już teraz przychodzi kres, że już teraz Chrystus nadejdzie. Być może któryś z chrześcijan próbował prorokować rzekomo pod natchnieniem ducha właśnie takie prawdy. Niektórzy powoływali się na autorytet Pawła. Sam Paweł próbuje to wszystko wyjaśnić. I mówi bardzo, bardzo mocno, bardzo konkretnie, że modli się zawsze, by Bóg uznał tych chrześcijan godnymi wezwania, by napełnił mocą wszelkie dobre pragnienie i czyn wiary, po to, żeby zostało uwielbione imię Pana Jezusa. Wszystko, co robi Paweł, każde słowo, każde przepowiadanie, znaki również, które potwierdzają to głoszenie Ewangelii, jest po to, aby zostało uwielbione imię Boga. Paweł ma konkretny cel. Zachęca do uwielbienia, do stanięcia przed Bogiem w ogromnym zachwycie nad Jego łaską, nad Jego działaniem. On cały czas mobilizuje kościoły, różne wspólnoty, by nie zapomniały o tym, do czego wezwał Bóg i że Bóg ich wezwał, że Bóg ich wybrał, że Bóg powołał, że napełnił już łaską i że chce to robić dalej, że sam Duch Boży będzie prowadził drogą wiary. Dlatego właśnie każdy dzień jest tak bardzo istotny, że każdy dzień jest najlepszym momentem, by dać się zbawić, by przyjąć łaskę. Temat powtórnego przyjścia Jezusa, który Paweł porusza w tych trzech rozdziałach drugiego listu do Tesaloniczan, ma ten precyzyjny wydźwięk. Nie dajcie się zwieść, nie myślcie o nie wiadomo czym. Tak, miejcie pragnienie przyjścia Chrystusa. Pielęgnujcie w sobie to pragnienie spotkania, ale nie idźcie za każdym głoszeniem jakiejkolwiek apokalipsy. Bądźcie świadkami, że Bóg przychodzi tutaj i teraz, że właśnie to, co się dzieje, twoje życie, wasze wybory, wasze działanie, wasza modlitwa, wasza praca jest miejscem zbawienia, jest miejscem odkrycia łaski, jest miejscem działania mocy Bożej. To, co robisz, to, jak żyjesz, to, kim jesteś, to właśnie otwiera cię na łaskę. To cię otwiera na bliskość, na błogosławieństwo. To ciebie prowokuje do nawrócenia i innym daje do myślenia, że może właśnie warto się nawrócić, może warto wrócić do Boga. Może warto uwierzyć Bogu, który w tobie działa takie rzeczy, który tak bardzo zmienia twoje życie, który sprawia, że jesteś takim człowiekiem, że jesteś takim świadkiem Królestwa, że wierzysz Słowu Boga i żyjesz tym Słowem, które daje ci Bóg, a nie biegasz za jakimikolwiek ludzkimi słowami, byleby się tylko napełnić albo wyrzucić ich z siebie jak najwięcej, zagadać wszystko, wszystkich, również Boga na modlitwie. Nie, słuchasz. Słuchasz i żyjesz Słowem. I wreszcie zatrzymujemy się w Ewangelii w redakcji świętego Łukasza, 19 rozdział, wersety od 1 do 10. Przejście przez Jerycho. Człowiek nazywany Zacheuszem, zwierzchnik celników, czyli jak to mówią niektórzy arcyzłodziej, obrzydliwie bogaty, chce zobaczyć Jezusa, kto to jest. Jest niskiego wzrostu. Wdrapuje się na sykomorę i rzeczywiście widzi. Tylko spoglądając na koniec tej Ewangelii, trochę odwraca się to wszystko, co też próbuje nam przekazać Łukasz. Okazuje się, że to nie tyle Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa. Istota tkwi w tym, że Jezus chciał zobaczyć Zacheusza. W tych kilkunastu zdaniach widać niesamowitą pracę ewangelisty, a jednocześnie to odkrycie Bożego zamysłu, który nam towarzyszy przez te trzy wcześniejsze teksty. To Bóg chce spotkać Zacheusza. Bóg chce mu spojrzeć w oczy, bo właśnie to spojrzenie, słowo Zacheuszu, zejdź prędko stamtąd, bo dzisiaj w twoim domu powinienem się zatrzymać. Biblia Tysiąclecia przetłumaczy, muszę dziś zatrzymać się w twoim domu. To uruchamia w Zacheuszu niesamowity proces. Pewnie do tej pory nikt na niego tak nie spojrzał. Nikt nie spojrzał na niego w taki sposób, że momentalnie po przekroczeniu progu domu, kiedy Jezus to jeszcze udowodnił, że rzeczywiście musi, chce, powinien zatrzymać się dziś u Zacheusza, Jezus poszedł za tym słowem. Jezus okazał się wierny temu, co mówi, nie rzucił słów na wiatr. To w Zacheuszu uruchomiło rzecz niesamowitą. Bez żadnej prośby, bez żadnego polecenia ze strony Jezusa, mówi od razu, połowę mojego majątku daję ubogim, jeśli kogoś skrzywdziłem w czymś, jeśli kogoś w czymś ograbiłem, zwracam czterokrotnie. Z tej drugiej połowy jeszcze cztery razy ponad to, co zabrałem, będę oddawać ludziom. Kto wie, ilu dłużników się nagle znalazło, ilu tych, którzy dowiedzieli się, co robi Zacheusz i chcieli skorzystać z okazji. To nie interesuje świętego Łukasza. Jego interesuje to spotkanie. Tym bardziej, że chwilę wcześniej, w 18 rozdziale, również jest spotkanie z człowiekiem, który przestrzega przykazań, który chce być dziedzicem życia wiecznego. To jest 18 werset 18 rozdziału. Dobry nauczycielu, dzięki jakim czynom stanę się dziedzicem życia wiecznego? I tamten właśnie słyszy od Jezusa. To, to sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Reakcja? Smutek. Odejście. Jezus poprosił tamtego człowieka, by sprzedał to, co ma, by dał się uwolnić, by kochał tamtego urzędnika, tamtego bogatego człowieka. Przerosło polecenie Jezusa. Zacheusz reaguje zupełnie inaczej. Doświadczenie spotkania, doświadczenie spojrzenia, doświadczenie odkrycia, kim on jest. Nie kim jest Jezus, kim jest Zacheusz. Bóg, który przychodzi do ciebie, siostro i bracie, odkrywa przed tobą to, kim jesteś. Jezus powie tak, dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu, całego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Zacheusz jest synem Abrahama, jest synem obietnicy. Jestem przekonany, że przez wiele lat Zacheusz nie usłyszał takiego słowa, że w ogóle sam o sobie tak nie myślał, że w pewien sposób zgodził się na to, jak jest postrzegany przez innych, korzystał z tego, odpłacał pewnie pięknym za nadobne, żył, jakoś żył. Zapomniał o tym, kim jest. Tak naprawdę zapomniał o sobie. Niby wszystko robił dla siebie, ale nie pamiętał o swojej istocie. Jezus przyszedł i mu o tym przypomniał. Dlatego tak bardzo ta Ewangelia, cała ta liturgia porusza mnie w sercu i daje mi ogromną nadzieję też wobec tych ostatnich dni, że Bóg, który przychodzi do mnie, który przeze mnie też przychodzi do innych ludzi, albo przez nich przychodzi do mnie, przypomina i im, i mnie samemu, kim jestem, kim oni są. Jak wielką wartość mamy w oczach Boga. Słuchając tego zdania Jezusa, można pójść jeszcze o krok dalej i odwołać się do genealogii, którą święty Łukasz kreśli, kiedy mówi o Jezusie, że jest ostatecznie synem Abrahama, ale też, cofa się jeszcze dalej, jest synem Adama, jest synem Boga. Może Zacheusz musiał usłyszeć i to właśnie przynagliło Jezusa, to przymusiło Jezusa, żeby wejść do jego domu. Zacheusz musiał usłyszeć, że jest Synem Bożym, że jest dzieckiem Boga. Cały jego dom, cała jego rodzina musiała to usłyszeć, że ojciec jest dzieckiem Boga. Może ktoś z was dzisiaj właśnie ma usłyszeć, że jest dzieckiem Boga. Może ktoś z twoich bliskich, dzięki tobie, dzięki twojemu świadectwu, twojemu trwaniu dzisiaj i spotkaniu z Bogiem na Eucharystii, ma usłyszeć, że jest dzieckiem Bożym. Może właśnie trzeba to odsłonić, zrzucić te wszystkie warstwy, te pokrywy, dokopać się do tej piwnicy, do tych fundamentów, odkryć je, zobaczyć, jestem dzieckiem Bożym, jestem synem Boga, jestem córką Boga, nie jestem byle kim. To nie zmienia faktu, że nagle przestaję być grzesznikiem, że jestem lepszy od innych. Nie, pamiętamy jeszcze ubiegłoniedzielną Ewangelię. Człowieka, który wchodzi, by się modlić, który staje przed Bogiem i tak naprawdę on nie potrzebuje Boga. On staje wobec siebie samego. On siebie wychwala. Nie o to chodzi w Ewangelii. Nie o to chodzi w poznaniu siebie jako dziecka Bożego. To doświadczenie uruchamia do miłości, zaprasza do miłości, do odkrycia w innych tej samej godności. Oni też są dziećmi Ojca Niebieskiego. Oni też są umiłowanymi synami i córkami Boga, tak jak ty. I teraz pytanie, czy potrafisz kochać, czy chcesz ich kochać? A może trzeba zauważyć, że oni kochają? Może właśnie to warto dzisiaj zobaczyć. To spotkanie z Jezusem zaowocowało czymś głębszym, niż się spodziewał Zacheusz. Jakiekolwiek były jego motywacje wejścia na sykomorę, to, co stało się później, przekroczyło wszystko, czym był w stanie na ten moment pomyśleć. Może właśnie to słowo dziś, może przyjście Boga w taki sposób, w Eucharystii, w liturgii słowa, przekroczy wszystko, czego się spodziewasz, do czego się przyzwyczaiłeś, czy przyzwyczaiłaś, siostro i bracie. Może dziś jest właśnie ten nowy początek dla ciebie albo dla kogoś z twoich bliskich. Może właśnie dziś Bóg chce obudzić na nowo wiarę, sprowokować do miłości, oczyścić nadzieję, pokazać, co jest prawdą i zaprosić do życia. Do życia na wieczność. Bo my się o to życie modlimy nie tylko dla naszych zmarłych. My jesteśmy świadkami tego życia już tutaj, już teraz. Niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.